Ze mną w studiu jest już pierwszy gość, Mateusz Borkowski z Festiwalu Muzyki Polskiej. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, dziś w innej roli niż zwykle.
Tak, tak. No właśnie, w roli eksperta, w roli gościa, czyli po tej drugiej stronie mikrofonu. Wakacje, szanowni państwo, to oczywiście czas letnich festiwali. Cały lipiec właściwie będzie należeć do Festiwalu Muzyki Polskiej, który rozpocznie się już 8 lipca. No i potrwa do końca miesiąca. W czym tkwi jego wyjątkowość, powiedz proszę, bo mnogość festiwali rzeczywiście jest spora, więc dlaczego akurat warto zwrócić się w stronę Festiwalu Muzyki Polskiej?
Po pierwsze, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to festiwal w całości poświęcony muzyce polskiej. Od razu zaznaczę, że oczywiście tej muzyce klasycznej, muzyce dawnej, więc odpada nam ta cała twórczość popularna. Jedyny taki festiwal, który skupia się na dziełach, mam wrażenie, z XVIII, XIX, XX wieku. Ale zawsze w programie są utwory właściwie od średniowiecza do współczesności. To są zawsze największe nazwiska muzyki klasycznej, także zagraniczne. No i ważnym elementem festiwalu jest to, że ci zagraniczni artyści przyjeżdżają do Krakowa już po raz 18 i wykonują utwory polskich kompozytorów, często kompozytorów zapomnianych. Mhm. No i w efekcie taką mamy nadzieję, że później włączają te utwory do swoich programów.
Mhm. Czyli odkrywacie to, co zapomniane, ale o tym za chwilę. Natomiast wspomniałeś o ważnej rzeczy, o tym, że w tym roku czeka nas 18. edycja festiwalu, czyli festiwal osiąga pełnoletność, wkracza w dorosły wiek. Czy zatem czeka nas jakiś specjalny program?
Ja obserwuję festiwal już od wielu, wielu lat, także współpracuję z festiwalem już trochę. No i rzeczywiście widzę taką linię rozwojową w tym festiwalu i to jest niesamowite, że te dzieła z XIX wieku, często z przełomu XIX i XX wieku, to jest źródło, które nie wysycha i tak będzie również tym razem. Tutaj mam na myśli pieśni, o których myślę później powiemy. To są na pewno wielkie nazwiska. Maciej Frąckiewicz, akordeonista, laureat paszportu polityki, ale z takich światowych nazwisk to Kyohei Sorita, laureat drugiego miejsca w konkursie chopinowskim w 18. również edycji, która miała miejsce w październiku w Warszawie.
Na stronie Stowarzyszenia Muzyki Polskiej, które jest organizatorem tego festiwalu, przeczytamy, że istotą festiwalu jest nie tylko prezentowanie wartościowych dzieł polskich kompozytorów tworzących od średniowiecza po współczesność, ale i konfrontowanie ich z muzyką światową oraz ukazywanie w rozmaitych kontekstach. No więc w jakich kontekstach, w jakich zestawieniach, konfiguracjach zostanie w tym roku ta muzyka przedstawiona publiczności.
A propos właśnie tych kontekstów, o których mówisz, to myślę, ciekawy już jest pierwszy koncert, w którym obok koncertu skrzypcowego Fismol Wieniawskiego, to był koncert młodzieńczy, zaledwie 18-letni Henryk Wieniawski napisał to dzieło, które jest najeżone różnymi trudnościami technicznymi, bardzo wirtuozowski, w przeciwieństwie do drugiego koncertu. I ten koncert wykona Miranda Liu, doskonale już znana krakowskiej publiczności. Mamy również pierwszą symfonię F-moll, ale tym nowym kontekstem będzie walc Fryderyka Chopina, walc S-dur, Grand Valse Brion, ale w wersji orkiestrowej.
Mm-hmm. I to będzie... Bo dodajmy, że solistce towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Śląskiej.
Tak, a dyrygować będzie czeski dyrygent František Macek. No i wracając do tego utworu Chopina na orkiestrę, to tych utworów na orkiestrę i fortepian Chopina jest zaledwie kilka, a tu mamy utwór wyłącznie na orkiestrę i historia jest ciekawa, ponieważ w 1909 roku kompozycję opracował na orkiestrę symfoniczną 27-letni wówczas Igor Strawiński. I to była aranżacja Chopina z dwóch zamówionych u Strawińskiego przez Siergieja Diagilewa na potrzeby nowej wersji baletu Sylfidy, która, ten balet został wystawiony w 1909 roku w Teatrze Châtelet w Paryżu.
Ten koncert, o którym mówisz, będzie miał miejsce 8 lipca w Nowochódzkim Centrum Kultury.
Myślę, że miejsce też jest bardzo ważne. Festiwal wychodzi poza to ścisłe centrum Krakowa i myślę, że nie trzeba już dziś przekonywać do tego, że w Nowej Hucie również dużo ciekawych rzeczy się dzieje, ale także Nowa Huta ma właśnie różne miejsca, w których ta kultura może wybrzmiewać.
To w jakich miejscach jeszcze oprócz Nowochódzkiego Centrum Kultury wybrzmiewać się będą koncerty organizowane w ramach festiwalu?
Przyznam, że co roku sam jestem trochę zaskoczony, jakie miejsca wybiera dyrektor festiwalu Paweł Orski. Zawsze jest jakieś nowe miejsce, no więc w tym roku obok NCK-u, obok Teatru Stół, Filharmonia Krakowska, oczywiście Kolegium Novum UJ, Kościół Ewangelicki Świętego Marcina, te miejsca wszyscy znamy, oczywiście Sukiennice. No i nowością jest sala Celestatu przy ulicy Lubicz 16. Ja tam jeszcze nigdy nie słuchałem koncertu, więc jestem ciekaw, jak zabrzmi ta muzyka właśnie w tym miejscu.
No myślę, że większość słuchaczy jest ciekawa. Czekamy z niecierpliwością.
A to też jest takie miejsce, które ja na przykład mijam codziennie jadąc tramwajem do pracy. Takie miejsce zupełnie nie kojarzące się z kulturą. W tym sensie, że no oczywiście można iść do muzeum, zwiedzić, natomiast nie funkcjonuje ono w tym obiegu takim koncertowym. To jest szansa
jako
na to, żeby
koncertowa.
Ożywić pewne, pewne miejsca właśnie Krakowa, nawet w centrum.
To jeden z celów festiwalu, jak mniemam. No dobrze, powiedziałeś wcześniej o tym, że festiwal co roku stara się odkrywać to, co zapomniane. No i tym razem przypominacie twórczość pieśniarską związanego z Krakowem Jerzego Gablęca. Dlaczego akurat na tę jego twórczość pieśniarską stawiacie, skoro to przecież znany dyrygent, kompozytor, dziś znany, choć no, nie doczekał się szerszego uznania przez polski świat muzyczny.
No właśnie, ta twórczość przełomu XIX-XX wieku, albo też dwudziestolecia międzywojennego jest bardzo ciekawa i mam wrażenie od kilku lat to jest właśnie ten czas, kiedy bardziej odkrywamy tę muzykę, bardziej ją doceniamy. No i też to jest bardzo ważny ten wątek krakowski w Festiwalu Muzyki Polskiej, bo Jerzy Gablęc związany był z Krakowem, urodził się tutaj, był absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i pewnie, tak mi się wydaje, wiedzielibyśmy o nim więcej, gdyby nie tragiczna historia. Zginął 11 listopada 1937 roku w katastrofie samolotu pasażerskiego pod Piasecznem. Mhm. Został pochowany na cmentarzu salwatorskim w Krakowie, więc można odwiedzić jego grób. No i te pieśni bardzo ciekawe usłyszymy w wykonaniu wybitnego basa barytona Krzysztofa Szumańskiego, który śpiewa na większości europejskich i polskich scen. I on do tego Gablęca dodał jeszcze cykl pieśni Siergieja Bortkiewicza. Mhm. Kompozytor urodzony w Charkowie, osiadły w Wiedniu, ale też posiadający polskie korzenie. Kiedyś mówiliśmy, że kompozytor rosyjski, ale jeżeli właśnie zagłębimy się bardziej, okazuje się, że wielu tych kompozytorów no, miało dużo bardziej złożone historie własne. Bortkiewicz znany jest też z koncertu fortepianowego na lewą rękę. Podobny koncert napisał Maurice Ravel, no ale tutaj właśnie na festiwalu usłyszymy pieśni Siergieja Bortkiewicza, a Krzysztofowi Szumańskiemu przy fortepianie będzie towarzyszyć Bojana Dimkowicz. I oni ten repertuar z pieśniami Bortkiewicza utrwalili jako pierwsi na płycie.
Mm-hmm. I to pokazuje też te życiorysy tych postaci, o których mówisz, pokazują, jak historia w stosunku do nich była okrutna, no bo obaj zostali zapomnieni. W przypadku Bortkiewicza tutaj wybuchu II wojny światowej doprowadził do tej degradacji jego postaci. No, w przypadku Gablęca, no cała historia i ta śmierć tragiczna, ale też i to, że on właściwie z tą muzyką kompozytorską, karierą tak pośredniczył przez całe swoje życie, bo on też bardzo mocno osiadł w interesach. Był przecież przedsiębiorcą. No więc odkrywacie, szanowni państwo, organizatorzy.
To nie jest pierwsze odkrycie, ponieważ może to nieskromnie zabrzmi, ale właśnie festiwal jako jeden z pierwszych przyczynił się do takiego odkrycia twórczości polskich kompozytorów, często całkowicie zapomnianych. Mam tu na myśli na przykład twórczość księcia Poniatowskiego, jego msza, która była wykonywana na festiwalu kilka lat temu. Także twórczość Józefa Kozłowskiego, to w ubiegłym roku jego rekwiem napisane po śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, czy twórczość doskonale już znanego i cenionego w całym świecie Mieczysława Weinberga. To te początki bardzo często właśnie Festiwal Muzyki Polskiej.
Mhm. No a co dalej? Wy odkrywacie tę twórczość. Mówiłeś o tym, że zapraszacie też różnych artystów, którzy tę twórczość pokazują na nowo. No ale czy idą z nią dalej w świat? Czy macie odzew? Słyszycie później, że no tak, rzeczywiście ta twórczość już nie jest zapomniana, już ją gramy na przykład.
Tak właśnie było z Mieczysławem Weinbergiem. On jest teraz wykonywany już przez zagranicznych artystów. To już jest właściwie nie do ogarnięcia, jacy artyści wykonują jego twórczość. Także ważne jest to, żeby pokazywać dziedzictwo muzyki polskiej nie tylko poprzez Chopina, nie tylko poprzez Szymanowskiego czy Pendereckiego, ale także pokazywać, że mamy również wielu innych bardzo ciekawych kompozytorów. Jeśli Szymanowski, to również takie dzieła jak Hagit, niekoniecznie Król Roger, więc nawet znani kompozytorzy, ale często w mniej oczywistych wydaniach.
Z innej perspektywy i taką inną perspektywę pokazuje, szanowni państwo, Festiwal Muzyki Polskiej, o którym dziś w Radiu Kraków Kultura rozmawiamy z Mateuszem Borkowskim. O Festiwalu Muzyki Polskiej rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura w programie Kultura na co dzień z Mateuszem Borkowskim. Powiedzieliśmy już, szanowni państwo, trochę o idei tego wydarzenia, trochę o innowacyjności, a teraz skupimy się na programie. Powiedzieliśmy także, tak, powiedzieliśmy, że festiwal otworzy jedna z najbardziej zachwycających skrzypaczek młodego pokolenia, Miranda Liu. Ten koncert będzie miał miejsce już w przyszły piątek, to jest 8 lipca w Nowochódzkim Centrum Kultury.
No i jeszcze celem uzupełnienia do tego właśnie koncertu, to Miranda Liu jest koncertmistrzynią założonej w 1907 roku Concerto Budapest Symphony Orchestra i jest także prymariuszką dwóch kwartetów smyczkowych. No i założyła swój festiwal New Millennium International Chamber Music Festival. No i wykona koncert Wieniawskiego, pierwszy koncert skrzypcowy Fismol Opus 15. Koncert, którego prawykonanie miało miejsce w 1853 roku w sali, w słynnej sali Gewandhaus w Lipsku. Oczywiście wówczas grał sam Henryk Wieniawski. Mirandzie Liu towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Śląskiej. To myślę jedyna tak naprawdę okazja, sięgam pamięcią w ciągu roku, żeby usłyszeć tę orkiestrę w Krakowie. Poprowadzi ją czeski dyrygent Franciszek Macek i w 140. rocznicę urodzin Karola Szymanowskiego filharmonicy śląscy wykonają jego młodzieńcze dzieło, czyli pierwszą symfonię F-moll opus 15. No i tak jak wcześniej mówiłem na początek, Grand Vals Priam Fryderyka Chopina w wersji orkiestrowej. To wszystko w ramach projektu Tutti.pl pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Projekt, który promuje wykonawstwo muzyki polskiej.
drugiego dnia festiwalu, czyli dzień później już w Teatrze Stół. Z recitalem wystąpi jeden chyba z najciekawszych i najbardziej wszechstronnych akordeonistów młodego pokolenia, czyli Maciej Frąckiewicz.
To prawda. Artysta ma wiele nagród na swoim koncie. Paszport polityki w 2013 roku, ale także zwycięstwo w konkursie akordeonowym w Hiszpanii. No i chociażby także Nagroda Publiczności na Deutscher Musikwett Bewerb w Bonn. W jego wykonaniu usłyszymy kompozycje współczesne, kompozycje przeznaczone na akordeon, bądź zaaranżowane przez samego artystę na ten instrument. Usłyszymy m.in. Portret kochanki autorstwa Zygmunta Krausego, kompozytora, o którym więcej się mówiło w ubiegłym roku za sprawą jego urodzin i 60-lecia pracy artystycznej. Oprócz Krausego usłyszymy również utwory Tadeusza Wieleckiego, wieloletniego szefa Warszawskiej Jesieni, a także akordeonowe aranżacje utworów Lutosławskiego, Mieczysława Weinberga i Andrzeja Krzanowskiego. To wszystko właśnie w aranżacjach Macieja Frąckiewicza.
Na Festiwalu Muzyki Polskiej nie zabraknie także wątków ukraińskich.
To
16 lipca w Filharmonii Krakowskiej.
A tak.
Wybrzmią utwory Chopina, ale między innymi Chopina, bo też i Kilara, i Słowińskiego, i zaprezentuje je wybitny ukraiński pianista młodego pokolenia.
To Artem Jasiński, artysta, który urodził się w Doniecku. Tam też kształcił się w Akademii Muzycznej imienia Siergieja Prokofiewa. Od 2010 roku mieszka w Bremie, tam też ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych, w której obecnie wykłada. Mhm. Pianiście towarzyszyć będzie Sinfonietta Krakowia i tutaj warto się zatrzymać przy orkiestrze.
Pewne nowum też się pojawia.
Zespół poprowadzi nowa szefowa artystyczna orkiestry Katarzyna Tomala-Jedynak. To będzie zarazem inauguracja nowego cyklu koncertów Sinfonietty na festiwalu, cyklu rozpisanego na 5 kolejnych edycji. Co takiego w tym cyklu? Ano to, że dyrygować zawsze będą dyrygentki. To jest czas kobiet dyrygentek. Myślę, że nie trzeba do tego nikogo przekonywać. W programie, oprócz koncertów fortepianowych Chopina i drugiego koncertu Wojciecha Kilara, także Krzyki Pawła Mykietyna oraz Sinfonietta Assortita na trąbkę, kotły i smyczki z 2018 roku, więc nie zapominamy o tej najnowszej twórczości dyrygenta, ale także kompozytora Krzysztofa Słowińskiego. No i również ten koncert odbędzie się w ramach projektu Tutti.
Mm-hmm. Muzyka średniowiecza i renesansu z kolei będzie rozbrzmiewać podczas koncertu już 22 lipca w Kościele Ewangelickim Świętego Marcina.
Miejsce, można powiedzieć, jedno z ulubionych krakowskich melomanów, czyli Kościół Świętego Marcina i muzyka tym razem, muzyka dawna, muzyka organowa, ale również z towarzyszeniem głosu. Organista Marcin Armański, który specjalizuje się w wykonawstwie na tych dawnych organach, zagra na pozytywie, szkatulnym i wirginale. Jemu towarzyszyć będzie urodzona w Meksyku wokalistka Julieta González Springer. I w programie utwory Mikołaja z Krakowa, Mikołaja Zieleńskiego, Cipriana de Rore, ale także kompozycje z tabulatury organowej Jana z Lublina i wileńskiej tabulatury organowej z XVII wieku. Także jeżeli ktoś potrzebuje, czeka na tą muzykę dawną, to na pewno warto przyjść do Kościoła Świętego Marcina 22 lipca.
Muzykę z kolei kameralną przełomu XVIII i XIX stulecia będzie można usłyszeć w Celestacie, w miejscu właśnie, jak rozmawialiśmy też przed momentem, nie do końca kojarzącym się z salą koncertową, ale trzeba sprawdzić, przekonać się na własne oczy i uszy, czy te wartości akustyczne Celestat posiada, a z całą pewnością tak jest. No i to wszystko 23 lipca. Centralną postacią z kolei programu będzie Józef Kozłowski, a dokładnie jego tańce.
Tak, to będą polonezy, czyli ten najsłynniejszy taniec XVIII-XIX wieku, taniec polski, ale występujący również w twórczości kompozytorów zagranicznych, chociażby w twórczości Bacha, którego dzisiaj słuchaliśmy na początku audycji, prawda? Z płyty
Tygodnia.
Więc polonez był znany również poza granicami Polski. I tutaj usłyszymy różne polonezy, nie tylko Józefa Kozłowskiego, to będą również polonezy Józefa Elsnera, czyli nauczyciela Fryderyka Chopina, ale także Antoniego Leopolda i Michała Kleofasa Ogińskiego, ten słynny polonez Pożegnanie Ojczyzny, który królował na studniówkach, zanim Wojciech Kilar skomponował swój polonez do filmu Pan Tadeusz. A program przedstawi trio Muzyka Graciosa w składzie Aleksandra Zamojska sopran, Aleksandra Owczarek skrzypce barokowe i Paulina Tkaczyk cichoń klawesyn.
Festiwal Muzyki Polskiej nawiązuje też do 200. rocznicy wydania ballad i romansów Adama Mickiewicza.
No właśnie, to będzie twórczość pieśniarska, pieśni do słów Adama Mickiewicza. Zaprezentuje je ceniony tenor Wojciech Parchem. To 29 lipca w auli Kolegium Novum UJ. Program zatytułowany Balladyny i romansidła. Myślę, że przyciąga ten tytuł. I usłyszymy pieśni Stanisława Moniuszki, co oczywiste, ale również Ignacego Jana Paderewskiego czy Karla Lewego, autora niemieckojęzycznych ballad do tekstów Mickiewicza, więc to myślę nie lada gratka dla melomanów. Śpiewakowi towarzyszyć będzie przy fortepianie Dagmara Dudzińska.
A na zakończenie festiwalu co się będzie dziać? Jak organizatorzy zamierzają go zakończyć? Z przytupem?
Z przytupem. Festiwal Muzyki Polskiej kończymy wielkim akcentem. To będzie recital mistrzowski Kyohaja Soryty, czyli laureata drugiego miejsca w 18. konkursie chopinowskim. To 30 lipca w Sukiennicach. No i tu warto zatrzymać się przy tym artyście. 27-letni pianista urodzony w Tokio, który występował już na wielu światowych scenach, podbił serca polskiej, nie tylko publiczności w czasie koncertu. Obecnie jest cały czas studentem w klasie profesora Piotra Palecznego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Współpracował z takimi zespołami jak Deutsche Symphony Orchester w Berlinie, czy na przykład Orkiestra Sinfonica Nazionale RAI z Turynu, no i oczywiście z NHK Symfony Orchestra z Tokio. No i dla porządku muszę powiedzieć, że również z Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie. Co ciekawe, to jest pierwszy artysta z Japonii po ponad 50 latach, który zajął tak wysokie miejsce na konkursie chopinowskim. My tak stereotypowo mówimy zawsze, że Japończycy wygrywają, prawda, grają tego Chopina, natomiast to dopiero drugi raz. W 1970 roku drugie miejsce zajęła Mitsuko Ushida. No i dopiero teraz Kyohai Sorita dołączył do tak wielkiego nazwiska.
I będzie można go usłyszeć już 30 lipca w Sukiennicach. No dobrze, czyli koncerty Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, Wojciecha Kilara, Najpiękniejsze polonezy przełomu XVIII-XIX wieku. Muzyka średniowiecza i renesansu. Tak można byłoby w skrócie zaprezentować program tegorocznej 18. edycji Festiwalu Muzyki Polskiej. Muzyka konkretnych twórców była kluczem tworzenia tego programu, czy raczej stawialiście na artystów, na gości festiwalu?
Często artystów, jak chociażby Kyohei Sorita, który sam tutaj zaproponował swój recital, ale w przypadku koncertu inauguracyjnego, i tutaj mam na myśli koncert Wieniawskiego, no to tak z tyłu głowy mamy konkurs Wieniawskiego, który już w październiku, czyli drugi taki słynny koncert obok konkurs obok konkursu Chopinowskiego, który odbędzie się w październiku w Poznaniu. No więc taki trochę przedsmak tego, co czeka nas jesienią w Polsce. W przypadku tej twórczości pieśniarskiej to również tutaj artyści, którzy mają w repertuarze właśnie tych konkretnych kompozytorów.
Przypomnijmy jeszcze, kiedy te koncerty będą się odbywać.
Od 8 do 30 lipca, to może jeszcze powiem...
Z tą twórczością pieśniarską.
A z twórczością pieśniarską 15 lipca, Kolegium Novum.
Bo to rzeczywiście nie padło, a paść musi. Do kogo kierujecie swoją ofertę? Jakiego odbiorcę widzicie, kiedy tworzycie program Festiwalu Muzyki Polskiej?
To z jednej strony oczywiście publiczność krakowska, krakowscy melomani. No trzeba powiedzieć, że to jest okres, kiedy opera, Filharmonia Krakowska mają wtedy wolne, więc tutaj wypełniamy tę lukę koncertową. Z drugiej strony są to oczywiście turyści przebywający w Krakowie z Polski, ale także z turyści zagraniczni. I oni co roku stanowią na pewno stałą część publiczności festiwalowej. Na publiczność nie narzekamy. Są jeszcze dostępne bilety, jeżeli mogę powiedzieć. To
tak, proszę, oczywiście. To jest też bardzo ważny aspekt naszej rozmowy.
Bilety są dostępne na portalu ewejściówki.pl, ale także we wszystkich punktach Info Kraków, sieci informacji miejskiej w Krakowie. No i można także rezerwować bilety, można rezerwować karnety, wszystkie informacje na stronie festiwalu www.fmp.org.pl.
Odsyłamy zatem Państwa na tę stronę internetową, zachęcamy do zakupywania biletów, do brania udziału w tych wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej, ale powiedz jeszcze proszę, Mateusz, kończąc już właściwie nasze dzisiejsze spotkanie, jak odbierane są te koncerty przez krakowską i turystyczną publiczność?
Znaczy w przypadku tych zagranicznych turystów, to niekoniecznie są turyści, to często są też tacy świadomi melomani, chociażby z Niemiec, Austrii, którzy są w tym czasie w Krakowie i dokładnie wiedzą, na jaki koncert się wybrać. Jest też publiczność taka, która jest ciekawa, ma na przykład wolny wieczór i ktoś zdecydował się, że no, może pójdę sobie na koncert i zwykle jest takie zdziwienie, jaka ta muzyka polska jest bogata, bo tak jak mówiłem wcześniej, poza Chopinem i wielkimi kompozytorami mamy wielu twórców, którymi możemy się chwalić, z których możemy być dumni i na pewno tutaj mogę uspokoić wszystkich słuchaczy, melomanów, tej muzyki do odkrywania nie zabraknie.
I to jest doskonała puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Szanowni Państwo, na pewno tej muzyki do odkrywania nie zabraknie. Czekamy więc z wielką niecierpliwością na kolejną już 19. edycję Festiwalu Muzyki Polskiej, która odbędzie się w przyszłym roku, a tymczasem 18. już w najbliższy piątek, 8 lipca się rozpocznie. Zachęcamy więc do wzięcia udziału w tychże koncertach. Mateusz Borkowski z Festiwalu Muzyki Polskiej był dziś gościem Radia Kraków Kultura. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.